Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Letnia ramówka Radia Gdańsk weszła w życie, a to oznacza, że o najważniejszych sprawach międzynarodowych będziemy teraz rozmawiać w sobotnie poranki. Robert Silski, witam w pierwszym wakacyjnym wydaniu audycji Pomoże Polska Europa. Dziś w programie ważne informacje dla osób, które wybierają się na letni wypoczynek za granicę. W ABC Unii opowiemy o programie Erasmus+, ale na początek zestaw najważniejszych informacji, które przedstawi Michał Pacześniak.
Flesz europejski.
Przywódcy 27 krajów Unii Europejskiej zdecydowali o podziale najwyższych unijnych stanowisk. Przewodniczącą Komisji Europejskiej pozostanie Ursula von der Leyen. Portugalczyk Antonio Costa będzie szefem Rady Europejskiej. Estonka Kaja Kallas szefową unijnej dyplomacji. Kandydat na szefa Komisji Europejskiej potrzebuje 361 głosów w 720-osobowym Parlamencie Europejskim. Pierwsza sesja plenarna nowego parlamentu i głosowanie odbędzie się w dniach od 16 do 19 lipca w Strasburgu. Unia Europejska we wtorek w Luksemburgu zainaugurowała negocjacje akcesyjne z Ukrainą. To historyczny moment dla nas wszystkich i kamień milowy w naszych stosunkach, powiedziała szefowa MSZ Belgii, wypowiadając się w imieniu Unii. Początek negocjacji w sprawie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej to historyczny dzień. Ukraina nigdy nie zboczy z drogi integracji europejskiej. To słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Rozpoczęcie tych rozmów to kluczowy moment dla Ukrainy, która otrzymała status kandydata do Unii Europejskiej w czerwcu 2022 roku. Decyzja o rozpoczęciu negocjacji członkowskich zapadła w grudniu ubiegłego roku. Po zainaugurowaniu rozmów akcesyjnych Ukraina i Mołdawia przejdą tzw. monitoring, który według źródła unijnego potrwa mniej niż rok. To oznacza, że za otwarcie rozdziałów negocjacyjnych może odpowiadać Polska, która w pierwszym półroczu przyszłego roku będzie sprawować prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Ministrowie 15 państw członkowskich Unii, w tym Polski, skierowali do przewodniczącej Komisji Europejskiej list dotyczący migracji. Porusza on m.in. kwestię zapewnienia państwom członkowskim możliwości przekazywania lub odsyłania obywateli państw trzecich, którzy nie potrzebują ochrony międzynarodowej. Pod dokumentem podpisali się także przedstawiciele Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Grecji, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Malty, Holandii, Austrii, Rumunii i Finlandii. Szczególnie istotną kwestią, jak czytamy w liście, jest to, że instrumentalizacja migracji ze strony Białorusi, Rosji, z którą mamy do czynienia nie tylko na polskiej granicy, ale również na granicy państw nordyckich, jak i bałtyckich, to jest temat, którym Unia Europejska będzie musiała się zająć w najbliższym czasie w pierwszej kolejności. Niemieckie linie lotnicze Lufthansa z powodu unijnych regulacji środowiskowych będą doliczać dodatkową opłatę od 1 do 72 euro do biletów. Część z tych podwyżek już obowiązuje i dotyczy lotów, które zrealizowane zostaną po 1 stycznia przyszłego roku. Wysokość dodatkowej opłaty będzie zależała od rodzaju biletu i odległości. Będzie dotyczyć wszystkich lotów z krajów Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Szwajcarii. Jak tłumaczy linia lotnicza, podwyżka cen biletów to element walki o pokrycie kosztów nowych przepisów unijnych dotyczących redukcji emisji dwutlenku węgla. W styczniu 2022 roku linie Air France KLM wprowadziły dodatkową opłatę z tytułu unijnych regulacji środowiskowych wynoszącą 12 euro w przypadku lotów biznesowych i 4 euro dla lotów klasą ekonomiczną. Kilka linii zapewniło już wcześniej, że nie będzie pobierać dodatkowych opłat. Według badań lotnictwo jest odpowiedzialne za około 2% światowych emisji szkodliwych gazów i jest to sektor, w którym najtrudniej jest dokonać zmian, ponieważ paliwa wykorzystywanego w samolotach nie można łatwo zastąpić innym źródłem energii. Według danych Eurostatu 3 na 10 przedsiębiorstw w Polsce zgłosiło w 2022 roku co najmniej jeden incydent naruszenia bezpieczeństwa cyfrowego. To jeden z najwyższych odsetków w Unii Europejskiej. Pod względem poziomu zabezpieczeń stosowanych przez firmy nasz kraj plasuje się w pobliżu średniej. Z raportu Eurostatu Cyfryzacja w Europie wynika, że w 2022 roku największy odsetek przedsiębiorstw zgłaszających tego typu incydenty odnotowano w Finlandii, to 44%. Polsce i Holandii po 30%, a najmniejszy w Bułgarii 11%. Unijna średnia to 22%.
Rozmowa o Europie.
Kończy się pierwszy tydzień wakacji, coraz więcej osób rozpoczyna letnie podróże, również te zagraniczne. O czym musimy pamiętać, wybierając się na urlop? Co z dokumentami? Jakie są pułapki? O tym porozmawiam dziś z Dominiką Czechowską, ekspertką do spraw turystyki z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Wyjeżdżamy za granicę rodzinnie. Jakie są najważniejsze rzeczy, o których powinniśmy pamiętać albo o których musimy pamiętać?
Przede wszystkim ubezpieczenie. Karta EKUS lub ubezpieczenie prywatne. Jaka jest różnica? W zależności od kraju docelowego, oczywiście zawsze to weryfikujemy w internecie, jeżeli chodzi o szczegóły, w jaki sposób powinniśmy być ubezpieczeni w tej destynacji docelowej. Karta EKUS uprawnia nas do skorzystania z usług medycznych, pomocy medycznej, ale uwaga, tylko w instytucjach państwowych. Dlatego absolutnie rekomenduję ubezpieczenie prywatne. Nie są to duże koszty, mamy porównywarki, możemy skorzystać z takiego ubezpieczenia. To jest pierwsza kwestia. Druga to zabezpieczenie. Jeżeli organizujemy wyjazd na własną rękę, no jest to zawsze ryzyko. Odwołania lotu, kwestia związana z wynajmem hotelu. Ważne jest, żeby też zobaczyć na gov.pl, świetnie funkcjonująca rządowa platforma informacyjna, co się dzieje w tej destynacji docelowej. Jaka jest sytuacja, nie wiem, polityczna, okołopolityczna, czego się należy spodziewać.
Czyli wyjeżdżając do konkretnego kraju, warto już przed wyjazdem na przykład sprawdzić numer telefonu do ambasady, numery alarmowe i mieć w telefonie kilka numerów, które mogą nam być potrzebne, żebyśmy na miejscu nie musieli ich szukać, no, w sytuacji poniekąd ekstremalnej.
Tak, jak najbardziej. Wiele informacji znajdziemy w internecie. Proponuję też weryfikować miejsce, do którego jedziemy pod kątem oczywiście opinii, tylko też opinii ze źródeł bardziej ogólnodostępnych, czyli mniej moderowanych. Włącznie z tym, że sprawdzajcie zawsze na mapie satelitarnej położenie obiektu. Z uwagi na to, iż opisy, które są zawarte w materiałach, no są opisami marketingowymi. Tak trochę z przymrużeniem oka chciałabym tej definicji użyć, ale często jest to odległość, jakieś nieciekawe otoczenie. Sprawdźmy też jakieś ciekawe atrakcje okołoturystyczne, zobaczmy też, co możemy robić w przypadku jakiejś sytuacji, no nie wiem, gorszej pogody, tak żeby mieć też alternatywę spędzenia tego wolnego czasu.
Co z dokumentami? No bo wiemy, że są kraje, do których musimy mieć paszport, czasami wystarczy dowód osobisty. Do jednych potrzebna jest wiza, do innej nie. Rozumiem, że na to też powinniśmy, a wręcz musimy zwrócić uwagę, przygotowując taki wyjazd. No i pewnie musimy pamiętać o dokumentach dzieci.
Oczywiście. W swoim podróżniczym życiu już przeszłam przez wszystkie przypadki, włącznie z tym, że nie wzięłam swojego paszportu lecąc do Kanady i wtedy mogłam nie polecieć, został on ściągnięty w ciągu kilku godzin z Polski. Nie polecam takiego stresu. Zatem, szanowni państwo, sprawdzamy, jakie dokumenty. Przypominam, że teraz do Anglii lecimy na paszport. Przypominam, że na przykład Szwajcaria jest możliwa, jest dostępna na dowód, ale co kraj, to będzie inna sytuacja, inna wymagana dokumentacja. Proszę też zwrócić uwagę, że w niektórych krajach docelowych pewne dokumenty, jak na przykład paszport, muszą mieć termin ważności dłuższy niż 6 miesięcy. Proszę to wszystko bardzo dokładnie sprawdzić, żeby potem nie było rozpaczy na lotnisku, bo takie sytuacje też widziałam, kiedy jedno z dzieci nie miało odpowiednio ważnego paszportu, no i cała rodzina została i nie poleciała na wakacje. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, zwrócę państwu uwagę na inną kwestię. Jeżeli mamy małe dziecko, to zwróćmy uwagę, jakie jest zdjęcie w paszporcie, bo może być bardzo poważny problem z przekroczeniem granicy, kiedy urzędnik nie jest w stanie rozpoznać po zdjęciu, czy to rzeczywiście to jest ta osoba, która stoi obok mnie, a tutaj jest małym bobasem.
Mamy magiczne hasła Schengen i non-Schengen. Czy dla turystów wyjeżdżających na wakacje to ma jakiekolwiek znaczenie? Powinniśmy się nad tym zastanawiać, czy to właściwie jest sprawa wtórna, czy lecimy do kraju, który jest w strefie Schengen, czy nie, czy to jest tylko kwestia uciążliwości związanej z odprawą na lotnisku.
Trochę dłuższe kolejki i też uwaga na takie zwane punkty przesiadkowe, czyli miejsca, gdzie zmieniamy samolot, czy mamy przystanek na tak zwane huby, bo rzeczywiście mogą być kolejki, także musimy sobie założyć dłuższy czas oczekiwania, to nie jest tam pół godziny, czasami nawet do godziny, dwóch godzin. No i oczywiście inne dokumenty potwierdzające nasz wyjazd tutaj w strefie Schengen, no to jest dowód osobisty, poza paszporty, czy jeszcze jakieś dokumenty, no to też zależy od tej destynacji docelowej. Zawsze to proszę po prostu dokładnie zweryfikować albo na stronie GOV, właśnie stronie rządowej, albo w internecie, ale to też u kilku źródeł, żeby nie było na takiej zasadzie, że na Instagramie jakaś jedna osoba napisze i my na tej podstawie będziemy podejmowali jakieś decyzje, bo to może być po prostu dla nas niebezpiecznie. To, co ja zawsze powtarzam i to, co państwu przekazuję. Podróżowanie to jest przygoda, jest pewnym ryzykiem. No i oczywiście możemy minimalizować to ryzyko, ale zawsze musimy się liczyć z tym, że no może wydarzyć się coś niespodziewanego, ale z drugiej strony, szanowni państwo, ryzykujcie, podróżujcie. Jeszcze chciałabym poruszyć taki aspekt nowy, o którym dopiero zaczynamy mówić głośno. To jest kwestia overturyzmu. Overturyzm jest to zjawisko związane z zbyt dużą liczbą turystów w miejscu turystycznym i ten problem jest bardzo poważny. W tym roku będzie widoczny. Planujemy podróż, a na przykład dana miejscowość, czy dany region, czy dana atrakcja turystyczna objęta jest właśnie zjawiskiem overturyzmu. Zacznijcie się państwo ze swojej strony tym interesować, bo może być taka sytuacja, że pojedziecie w jakieś wymarzone miejsce i nawet nie będzie możliwości wejścia na ulicę, tak, czy skorzystania z tej atrakcji turystycznej z uwagi na zbyt dużą liczbę turystów. I żebyście państwo po prostu cudownie spędzili ten czas wakacyjny i spokojnie, to też należy zwrócić uwagę, kiedy, w którym miejscu, o której godzinie, jak chcecie tam dojechać, jak najmniej logistyki w tym wszystkim, czyli jeżeli daleki gdzieś wyjazd, to na długo, jeżeli gdzieś samochodem, to rzeczywiście, czy to są miejsca, gdzie możecie zostawić auto i czy będziecie w stanie państwo jeździć po tym mieście. Mam od razu obrazy w głowie. Miesiąc temu, jak jeździłam samochodem po Paryżu, no to muszę powiedzieć, że trzeba wykazać się pewną intuicją bardziej niż znajomością przepisów drogowych.
Dominika Czechowska, ekspertka do spraw turystyki, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szczęśliwej podróży.
ABC Unii.
E jak Erasmus+.
Czyli unijny program wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie.
Umożliwia on uczestnictwo w wymianach międzynarodowych finansowanych przez Unię Europejską. Studenci szkół wyższych mogą zarówno studiować za granicą, jak i odbyć praktyki w innym kraju.
W trakcie studiów licencjackich i magisterskich można skorzystać z programu dwukrotnie. Podczas jednego cyklu studiów wymiana może trwać od 2 do 12 miesięcy.
Ale Erasmus Plus to nie tylko program dla studentów. Jego celem jest także wspieranie uczniów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.
Od 1 maja 2004 roku, czyli od wejścia Polski do Unii Europejskiej, z programu Erasmus skorzystało 266 tysięcy. Polskich studentów.
W 2024 roku budżet na program Erasmus Plus w Polsce to 262 miliony euro.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.